Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Dobry wieczór Państwu. Minister obrony Niemiec Christine Lambrecht zrezygnowała. Jej następcą ma być Boris Pistorius. Jutro jego zaprzysiężenie, a w piątek spotkanie ministrów obrony państw NATO w Ramstein. Dzieje się w tym tygodniu bardzo dużo u naszych zachodnich sąsiadów, więc przyjrzyjmy się sylwetce nowego ministra już za chwilę w rozmowie z niemcoznawcą doktorem Piotrem Kubiakiem z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Kontynuujemy także wątek transformacji energetycznej Niemiec. W drugiej części programu posłuchamy rozmowy Aleksandry Fedorskiej z Kajem Bergmanem, który jest referentem do spraw niemieckiej polityki klimatycznej w organizacji pozarządowej German Watch. Jest środa, 18 stycznia, zatem ruszamy z magazynem zachodnim w Radiu Poznań. Zapraszam na rozmowę z naszym pierwszym gościem. No to mamy zmianę na stanowisku ministra obrony Niemiec. Z nami jest już dr Piotr Kubiak, niemcoznawca i kierownik zespołu z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
No to może przypomnijmy, dlaczego w ogóle minister Christine Lambrecht, do niedawna minister Christine Lambrecht, zrezygnowała ostatecznie ze swojej funkcji.
Christine Lambrecht kierowała resortem obrony w Niemczech od grudnia 2021 roku, czyli od początku działalności rządu Olafa Scholza. Była najgorzej ocenianym ministrem w rządzie federalnym. Dokładnie chyba 15% Niemców oceniało jej pracę dobrze, a około 80% źle. Blisko 2/3 Niemców w takim sondażu Bildu z początku stycznia chciało jej dymisji. No po prostu nieudolnie kierowała tym resortem, popełniała cały szereg gaf, które też nie sprzyjały powadze tego resortu.
Także w kontaktach z Polską, prawda? No bo też
była kwestia patriotów. Ta kwestia tych patriotów także ujawniła zbyt wcześnie te tajne negocjacje. W każdym razie, powiedzmy, ona była bardzo długo krytykowana i rzeczywiście ta dymisja generalnie była spodziewana. Ale kwestia jej następcy była jednak sporym zaskoczeniem.
No właśnie, bo mamy już jej następcę, wiemy kim jest. Jednak to jest niemała niespodzianka. Media typowały przewodniczącego SPD Larsa Klingbeila, ewentualnie ministra pracy Hubertusa Heila, chociaż tutaj mniej szans dawały akurat na tę kandydaturę. Ostatecznie ministrem zostaje Boris Pistorius, dotychczasowy regionalny minister spraw wewnętrznych Dolnej Saksonii. Skąd ta zaskakująca w sumie decyzja? Ma pan jakiś pomysł?
Wiele też zależało od układów w samej SPD i też postawy kanclerza. Pistorius jest uznawany za takiego przyjaciela kanclerza Scholza. Kanclerz Scholz szukał takiej osoby, która będzie realizowała jakby politykę obronności Niemiec i też będzie takim człowiekiem, któremu może zaufać. I tutaj wydaje się, że wybór padł na Pistoriusa. Sama decyzja była pewnym zaskoczeniem, bo z jednej strony spodziewano się, że resort obrony ponownie obejmie kobieta. Takie były oczekiwania na przykład koalicyjnych Zielonych, tak? Bo kwestia parytetu w rządzie. Tam były dwie kandydatki, Ewa Hygl i Cynthia Müller. Niemniej jednak wybór padł na Pistoriusa, człowieka, który jest generalnie jako polityk w Niemczech szanowany, w przeszłości jako minister spraw wewnętrznych i sportu Dolnej Saksonii, dał się poznać jako taki dobry i sprawny menedżer, organizator, dosyć stanowczy w swoich działaniach i też taki dobry mówca, tak? Co jest dosyć ważne w kwestii kontaktu z mediami.
Tutaj Stuttgarter Zeitung pisze chociażby o nim jako o czerwonym szeryfie, skutecznie i twardo zarządzającym swoim resortem regionalnym, czyli taka twarda ręka, tak?
Ręka, bo też ważna rzecz. Bundeswehr stoi przed poważnymi wyzwaniami. W ubiegłym roku uchwalono specjalny fundusz w wysokości 100 miliardów euro na dozbrojenie, modernizację Bundeswehry. Więc potrzebny jest taki menadżer, który będzie tym zarządzał, który będzie miał dobre kontakty z armią i też odpowiednio pilnował rozdysponowania tych środków, tego co już było postanowione, bo też Niemcy czeka zakup na przykład myśliwców F-35 i tak dalej, i tak dalej. Także potrzebna jest silna ręka, więc Pistorius w tym kontekście może zapewnić to, że ta Bundeswehra rzeczywiście podniesie się z tego letargu czy też marazmu, który panuje w niemieckich siłach zbrojnych, a potencjał tam jest bardzo duży. To dla sojuszników NATO, dla nas to jest bardzo istotne, żeby właśnie Niemcy byli takim silnym partnerem w NATO.
To już mamy te dobre strony, natomiast mamy też te złe. Premierem Dolnej Saksonii był Gerhard Schröder, symbol korupcji politycznej, a dolnosaksońska SPD w samych Niemczech uchodzi za prorosyjską. Czy to może być jakiś niepokojący prognostyk dla obecnej polityki pomocy Ukrainie w kontekście napaści rosyjskiej?
W przeszłości rzeczywiście media doszukały się takich dosyć kontrowersyjnych wypowiedzi Pistoriusa w kontekście sankcji nałożonych na Rosję już po ataku na Krym, po zajęciu Krymu. I też no, zwracano uwagę, że on jest właśnie członkiem tej SPD i spotykał się z politykami rosyjskimi. A więc tutaj jest to pewne zagrożenie. Zresztą cytowane w mediach są wypowiedzi lobbystów i też politologów, którzy dosyć życzliwi byli wobec Rosji i oni to z entuzjazmem przyjęli tę kandydaturę, więc tutaj istnieje spore niebezpieczeństwo. Z drugiej strony jednak Pistorius tuż po inwazji na Ukrainę, rosyjskiej inwazji na Ukrainie, bardzo ostro skrytykował działania Rosji i prezydenta Putina. Też w Dolnej Saksonii no, dosyć stanowczo zakazał używania tego symbolu Z. Czyli tutaj jakby przejrzał na oczy przynajmniej w tym kontekście, więc jest nadzieja, że zrozumiał te swoje błędy i też no, błędy tego jego otoczenia, tak, no bo to jednak.
Tak, no ale Bild pisze wręcz o takich przyjacielskich pogawędkach z dyplomatami Putina,
no,
prawda?
Dokładnie, także. No ale to było chyba w 2016 czy 2018 roku.
No ale to może być niepokojące, ponieważ jedna z pierwszych decyzji Pistoriusa to ma być decyzja dotycząca leopardów dla ukraińskiej armii. Rozumiem, że bardziej zgody na przekazywanie przez inne państwa leopardów, tak. Ponieważ Niemcy jako Bundeswehra nie mają takich możliwości, żeby teraz leopardy Ukrainie przekazać, przynajmniej tak komunikują.
Tak, taki komunikat był, ale my też musimy pamiętać, że jako inne państwa, które posiadają leopardy, jednak muszą uzyskać zgodę Niemiec, którym przekazały na dostarczenie tych leopardów. W piątek będzie w Ramstein spotkanie ministrów obrony państw NATO i tutaj będzie dyskutowana dalsza pomoc dla Ukrainy i tutaj mogą zapaść kluczowe decyzje. No, my też musimy pamiętać, że jednak minister obrony będzie, federalny minister obrony, zresztą Pistorius ma ten urząd objąć w czwartek, będzie konsultował te decyzje z kanclerzem Olafem Scholzem i z koalicjantami, więc...
Jasne, tylko czy nie będzie tego też konsultował z kanclerzem Schröderem? No, tutaj mamy tutaj taki element brazylijskiej telenoweli trochę. Była żona kanclerza Schrödera, Doris Schröder-Köpf, jest małżonką Borisa Pistoriusa. To taki wątek bardziej obyczajowo-plotkarski, można by było powiedzieć, no ale pokazuje, że panowie muszą się jednak dość dobrze znać. No nie wiem, jak tam z tą sympatią obopólną ewentualnie, ale muszą mieć kontakt ze sobą.
Oczywiście, my musimy pamiętać, że jednak Schröder przez wiele lat kierował w SPD w Dolnej Saksonii i był też premierem tego kraju związkowego w latach 90., pod koniec lat 80., w latach 90., jednak zbudował sobie zaplecze, więc Pistorius, chociaż jego kariera polityczna dopiero po roku 2000 tak naprawdę wypłynęła, rzeczywiście te kontakty na pewno były. Jeśli chodzi o tą Doris, to trzeba pamiętać, że Pistorius jest wdowcem i on poznał tę żonę Schrödera, już czwartą żonę, już po tym, jak właściwie Schröder poznał swoją piątą żonę. I z tego, co mi wiadomo, chyba w połowie 2022 roku rozszedł się z tą byłą, Pistorius rozszedł się z tą byłą żoną Schrödera. Także no, to rzeczywiście ten wątek jest, na pewno miał powiązania ze Schröderem, no ale proszę Państwa, no, trzeba pamiętać, że właściwie większość tych polityków SPD, tego starszego pokolenia, działających już w polityce, no miała te kontakty mniejsze lub większe z kanclerzem Schröderem.
Co w kontekście akurat wojny na Ukrainie jest dość niepokojące. Na temat nowego ministra obrony Niemiec, rozmawiałem z doktorem Piotrem Kubiakiem, niemcoznawcą z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Magazyn Zachodni. Magazyn Zachodni.
Witam Państwa w drugiej części Magazynu Zachodniego. Już teraz rozmowa Aleksandry Fedorskiej z jej gościem.
Dobry wieczór. Naszym dzisiejszym gościem jest referent do spraw polityki klimatycznej w Niemczech z ramienia organizacji German Watch, pan Kai Bergmann. Chcę pana zapytać, czy nie jest pan przypadkiem rozczarowany osiągnięciami lub brakiem osiągnięć polityki klimatycznej nowej koalicji rządowej w Niemczech? Rozczarowanie to chyba nie jest właściwe słowo. My jesteśmy raczej zaniepokojeni. Wraz z tą umową koalicyjną rozpoczęła się przecież koalicja na rzecz postępu. Ona miała również wiele planów w dziedzinie klimatu, ale w lutym ubiegłego roku w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę stało się coś, czego nie można było przewidzieć. To opóźniło wszystkie procesy. Trzeba było natychmiast zakończyć wszystkie dostawy surowców z Rosji. Trzeba było także znaleźć inne opcje, dywersyfikujące dostawy energii. To wszystko jeszcze przed początkiem tej zimy. Ale jak uniezależnić się od źródeł surowcowych z Rosji? Te wszystkie problemy musiały zostać rozwiązane i były wielkim wyzwaniem dla wszystkich ministerstw, w tym także dla Ministerstwa Ochrony Klimatu. Niemniej jednak obiecano nam przecież, że w 2022 roku Niemcy zrealizują swoje własne cele klimatyczne tak, aby powrócić na ścieżkę redukcji maksymalnego wzrostu ocieplenia na poziomie 1,5 stopnia. Ale żeby to osiągnąć, uważamy, że oprócz wytycznych ustawy o ochronie klimatu trzeba też uskutecznić szereg innych rzeczy w ramach strategii klimatycznej, także na poziomie polityki zagranicznej. Tam widzimy pewien pozytywny rozwój. Wszczęto programy Just Energy Partnership, Transition Partnership z takimi krajami jak Indonezja, RPA, ale także Indie. To pomaga innym krajom na arenie międzynarodowej osiągnąć cel maksymalnej redukcji ocieplenia klimatu w ramach 1,5 stopnia. Ale z powrotem do sytuacji tu w kraju, w Niemczech. Ustawa o ochronie klimatu miała przedstawić kompleksowy, natychmiastowy program ochrony klimatu z myślą o osiągnięciu celu na rok 2030, czyli wdrożenie specjalnych działań dla wszystkich sektorów, to znaczy transport, budownictwo, przemysł, rolnictwo. Właściwie chodziło o osiągnięcie celu 65% redukcji gazów cieplarnianych. To wszystko w stosunku do 1990 roku. A zamiast tego, co widzimy? Że w sektorach budownictwa i transportu, odkąd ustawa weszła w życie, te cele są łamane. W rządzie federalnym trwa istny spór między różnymi ministerstwami. Mamy jednak nadzieję, że ten kompleksowy program ochrony klimatu wejdzie w życie jeszcze na wiosnę. To brak sukcesów w ramach wytyczonych celów niemieckiej polityki klimatycznej spowodowany jest tylko wojną na Ukrainie? Nie, nie ująłbym tego w ten sposób. W Niemczech długo o tym rozmawialiśmy. Po tym jak przygotowaliśmy wyjście z węgla, to gaz ziemny miał być technologią pomostową, która miała umożliwić przejście już na OZE w 2035 roku w całym sektorze energoelektrycznym. A poza tym chcieliśmy również jak najszybciej zakończyć także z gazem w pozostałych sektorach, na przykład w budownictwie. Ten gaz i zależność, którą stworzyliśmy z Rosją za sprawą poprzedniego rządu, trzeba było teraz znacznie ograniczyć, przede wszystkim w produkcji energii elektrycznej. W rezultacie również w Niemczech konieczne stało się rozważanie, czy naprawdę zrezygnować z energii jądrowej zgodnie z planem. Jak wyjść z energetyki gazowej, bo przecież gaz był nam potrzebny do ogrzewania budynków, on jest nam potrzebny. A teraz mieliśmy dodatkową pracę do wykonania, aby szybko uwolnić się od tej zależności od Rosji. Jednak to, że nie powstał natychmiastowy program ochrony klimatu, nie było zasługą Ministerstwa do Spraw Klimatu. Wynikało to głównie z odmowy współpracy w tym zakresie jednej części rządu federalnego, a mianowicie FDP, a przede wszystkim Ministerstwa Transportu. Tuż przed przerwą wakacyjną minister FDP Volker Wissing storpedował ten kompleksowy program ochrony klimatu, który miał dotyczyć wszystkich sektorów. Pan powiedział nam, jak bardzo się pan cieszy z tego, że Niemcy budują partnerstwa energetyczne z innymi państwami, na przykład takimi jak Indie, i pomagają tym państwom w transformacji energetycznej. Ale przecież same Niemcy mają tak bardzo poważne problemy z realizacją własnej polityki klimatycznej. Więc jak to wygląda? Na jakich krajach wzorują się Niemcy? Od jakich krajów i państw Niemcy uczą się lepszej i skuteczniejszej transformacji energetycznej, aby w przyszłości mimo wszystko doprowadzić ją do pomyślnego zakończenia? To są te kraje, które lepiej niż Niemcy poradziły sobie z konsekwentnym przestawieniem transformacji energetycznej na technologie odnawialne. Ale Niemcy są już pod tym względem bardzo daleko rozwinięte, w szczególności w sektorze energii elektrycznej, Przecież byliśmy w stanie pokryć prawie połowę naszych dostaw energii elektrycznej w ubiegłym roku w oparciu o OZE. Jest także ustalony cel do 2035 roku w sektorze energii elektrycznej. Ma to być już 100% OZE i nie będziemy korzystać z żadnych innych źródeł. Ze względu na szczególną sytuację, którą przed chwilą przecież opisałem, związaną z rosyjską inwazją na Ukrainę, toczy się inna debata, ponownie bardzo mocno forsowana przez FDP, czyli czy w Niemczech należy pozwolić na dłuższe funkcjonowanie elektrowni jądrowych. Jednak, jak podaje także Urząd Kanclerski, wspólnie z innymi stronami rządowymi podjęto decyzję, że eksploatacja 3 elektrowni zostanie przedłużona do 15 kwietnia bieżącego roku. Naszym zdaniem w Niemczech tak musi pozostać. Nie ma sensu na nowo rozpoczynać tej debaty, czy Niemcy powinny angażować się w technologię jądrową, czy nie. Czy kupować od Rosji nowe pręty paliwowe do swoich elektrowni jądrowych, czy nie. Obecnie widzimy, że ze względu na możliwe zagrożenie niedoborem gazu, którego prawdopodobnie już tej zimy nie będziemy mieli, no, zastąpiliśmy gaz przecież węglem, tak więc przyjmijmy, że w krótkim okresie umożliwimy większą produkcję energii elektrycznej z węgla, tylko w krótkim terminie, żebyśmy nie wpadli w sytuację braku gazu i żeby gaz był dostępny dla sektora grzewczego, a nie dla produkcji energii elektrycznej. I tu ważne jest, żebyśmy teraz konsekwentnie realizowali decyzje, także decyzje dotyczące systemu handlu certyfikatami na poziomie europejskim, bo wtedy węgiel nie będzie miał już szans na dalsze funkcjonowanie w Niemczech po 2030 roku, we wszystkich częściach Niemiec, ze względu na wysoki rozwój cen rynkowych. Musimy też, i myślę, że o to Pani właściwie chodzi, być znacznie bardziej konsekwentni w kwestii środków efektywności. Tym musimy się zająć. A jednocześnie musimy się zająć także uchwałami. Tu chcę zwrócić uwagę na uchwałę z 2022 roku, tak zwany pakiet wielkanocny o dynamicznej rozbudowie OZE z wiatru na morzu i na lądzie. Na wiosnę spodziewaliśmy się, że w końcu będziemy mieli w Niemczech obowiązek stosowania energii słonecznej na dachach, tak aby cele tej dynamicznej ekspansji zostały maksymalnie zwiększone. Właśnie w grudniu weszło w życie nowe rozporządzenie o odnawialnych źródłach energii. Mamy model przetargowy, co oznacza, że deweloperzy projektów wiatrowych ubiegają się o wolumeny rozbudowy. Turbiny wiatrowe, ich jest za mało, choć podstawa prawna pozwalałaby na więcej. Ma to związek z tym, że inflacja w Europie i rosyjska inwazja na Ukrainę doprowadziły do wzrostu cen. W sektorze energetyki wiatrowej chodzi tu głównie o budowę tych turbin, co oznacza, że nawet jeśli uzyskają one teraz maksymalne dotacje, to w systemie przetargowym stają się one nieopłacalne. W tym celu właśnie w grudniu Bundestag podjął działanie i zwiększył to maksymalne wsparcie. Ale mi chodzi o kraje, z których Niemcy mogłyby czerpać przykład. Mam na myśli Belgię, Finlandię i południowego sąsiada Austrię, kraje, które rozpoczęły swoją transformację energetyczną w znacznie gorszych warunkach, ale z ciekawymi koncepcjami. Na przykład w Austrii energia słoneczna osiąga znacznie lepsze wyniki. Wiem, że jest pewien problem z analizą Francji ze względu na energetykę jądrową, ale Francja ma też znacznie lepsze wyniki w zakresie polityki klimatycznej. Czy nie zachęca to Pana do przyjrzenia się bliżej innym praktykom z zagranicy i ewentualnego wdrożenia tych praktyk w Niemczech? Na przykład Francja? My dostarczamy, eksportujemy dużo energii elektrycznej do Francji. Nasze niemieckie elektrownie jądrowe muszą zostać teraz dłużej w sieci, ponieważ między innymi eksportujemy energię elektryczną do Francji, bo połowa floty francuskich elektrowni jądrowych nie jest jest teraz podłączona do sieci. Innymi słowy, produkujemy energię jądrową tu w Niemczech, abyśmy mogli eksportować tą energię elektryczną. Nie znam żadnego sąsiedniego kraju europejskiego, który miałby 50% energii odnawialnej w sektorze elektrycznym, tak jak Niemcy. Muszę jednak powiedzieć, że jeśli są już jakieś kraje, które w krótkim czasie rozwijają energię odnawialną w większym stopniu niż my Niemcy, to musimy się temu bardzo uważnie przyjrzeć. Jeśli spojrzymy na Austrię z jej energią słoneczną, to właściwie w tej kwestii nowa koalicja rządowa podjęła się wprowadzenia obowiązku korzystania z energii słonecznej na dachach. Koalicjanci dyskutują teraz nad wprowadzeniem obowiązku stosowania energii słonecznej w nowych budynkach, a przede wszystkim w budynkach komercyjnych. Pracują nad poprawą warunków, aby energia słoneczna była traktowana priorytetowo w nowych prywatnych projektach budowlanych. My, jako podmioty działające na rzecz ochrony środowiska, powiedzielibyśmy, że tam, gdzie jest wola, przestrzeń, musi być ogólny obowiązek wykorzystywania energii słonecznej. Nie tylko w przypadku nowych budynków, ale zasadniczo również w przypadku budynków istniejących. Jeśli mają być modernizowane, to należy jednocześnie zadbać o to, aby ta przestrzeń została wykorzystana pod panele słoneczne. W Niemczech toczy się na przykład zupełnie nowa debata na temat tak zwanych balkonowych elektrowni słonecznych, które można sobie zainstalować na balkonie i zasilać tym sieć energetyczną. Z tym jest jeszcze bardzo wiele możliwe. Dziękuję panu za rozmowę.
No to rzućmy okiem na bieżące dane na stronie Electricity Maps. Dzisiaj prawie 40% niemieckiej energii pochodzi z węgla. Widzimy więc, że jak jest problem z energią, to niemiecki węgiel jest znów dobry. Tylko polski węgiel był zły i przez lata byliśmy pod tym względem krytykowani na unijnych forach, że nie wspomnę o próbie zamknięcia kopalni i elektrowni w Turowie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To był Magazyn Zachodni. Dziękuję państwu za uwagę. Żegnają państwa Aleksandra Fedorska, realizator Krzysztof Jankowski i sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński, a za chwilę Hubert Jach i Piotr Tomczyk w Kalejdoskopie Medialnym, a ja życzę państwu udanego wieczoru i do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.